Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy, a wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki. W naszych duchowych przygotowaniach do beatyfikacji sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego poznaliśmy już księdza prymasa jako człowieka, który nade wszystko ceni bliźniego, dla którego drugi człowiek jest najistotniejszy i dla którego najważniejszą wartością jest kochać. Kochać pomimo wszystko, kochać pomimo wad, kochać pomimo słabości. Kiedy opracowywał to ABC społecznej krucjaty miłości, apelując do tego, byśmy kochali się jako społeczeństwo, byśmy poprzez miłość wyrażali szacunek do drugiego człowieka, i doprecyzowywał to w tych prostych zasadach, które kazały nawet z miłosiernym językiem podchodzić do drugiego człowieka, to miał za zadanie jedno, miał za cel tylko i wyłącznie jedno, byśmy naprawdę nauczyli się wzajemnie kochać. Kochać mimo wielu przeszkód i mimo wielu trudności. Bo mówić o tym, żeby szanować drugiego, żeby mówić do niego językiem miłości, żeby traktować go w sposób godny, żeby dostrzegać jego wartość, to sprawa prosta. W szczególności prosta wtedy, kiedy drugiemu człowiekowi nie mamy nic do zarzucenia. Prosta wtedy, kiedy jest teorią. W praktyce wychodzi jednak różnie. Prymas to dobrze wiedział, dlatego w kolejnym niejako punkcie tej społecznej krucjaty miłości mówi wprost: przebaczaj wszystkim wszystko, nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Postawił to jako kolejną zasadę zaraz po tych takich najprostszych, najbardziej pierwotnych, dlatego że wiedział, że z przebaczeniem zawsze będziemy mieli ogromny problem, że przebaczenie... Konieczność przebaczenia jest pewną przeszkodą na drodze do prawdziwego umiłowania drugiego człowieka, dlatego że przebaczenie wiąże się z jakąś sytuacją trudną, sytuacją przykrą. Przebaczamy komuś, kto nam zawinił, kto nas zranił, od kogo doznaliśmy jakiejś krzywdy, od kogo doznaliśmy jakiejś nieprzyjemności. Jesteśmy tylko ludźmi. Takie sytuacje, często nieprzyjemne, trudne, zdarzały się i na pewno będą się zdarzać. Dlatego prymas tysiąclecia jasno podkreśla, pierwszą cechą prawdziwej miłości jest właśnie umiejętność przebaczania. Znamy takie te wręcz epickie historie związane z przebaczaniem. Takim najbardziej sztampowym przykładem przebaczenia drugiemu człowiekowi jest oczywiście postać świętego Jana Pawła II, papieża Polaka. To jest właśnie świętość. Został postrzelony przez zamachowca i jeszcze tam, na placu, kiedy podtrzymywany przez swoich współpracowników przemierzał te, można powiedzieć, najważniejsze metry, by dostać się do szpitala, powiedział: przebaczam, przebaczam, nie wiedząc jeszcze kto to, nie wiedząc jeszcze dlaczego. Po prostu potrafił. To jest oznaka świętości, ale to też jest oznaka prawdziwej miłości. Znamy inne przykłady z naszego polskiego podwórka, też już taki bardzo sztampowy przykład piosenkarki Eleni, która przebaczyła mordercy swojej córki, jedynej córki, bo nie chciała chować w sobie tej urazy. Możemy pewnie wymieniać przykłady z naszego życia, kiedy to my przebaczyliśmy komuś, kto nam zawinił, albo my doznaliśmy od kogoś przebaczenia, choć może nawet wydawało nam się, że na nie nie zasługujemy. Przykładów jest wiele, ale za każdym razem, kiedy mierzymy się z tym życiowym zadaniem, by przebaczyć drugiemu, nie jest to wcale takie proste. Może jeżeli jeszcze przebaczamy komuś, z kim nie mamy tak często do czynienia, kto jest nam daleki, kto jest dla nas tylko jakimś epizodem w życiu. Przebaczamy, zamykamy ten rozdział, idziemy dalej. To jest w miarę proste. Ale jeżeli potrzeba przebaczyć komuś, kto mieszka ze mną pod jednym dachem. Jeżeli trzeba przebaczyć komuś, z kim wiązało się wielkie nadzieje. Jeżeli trzeba wybaczyć naprawdę potężne zło, ogromną krzywdę. Wtedy jest problem. Osobiście znam mężczyznę, który w dniu swojego ślubu dowiedział się, że został zdradzony przez żonę. To miał być najszczęśliwszy dzień w jego życiu. Zamienił się w jeden z najczarniejszych scenariuszy. Do dzisiaj zmaga się z umiejętnością pełnego przebaczenia. Mówi, że przebaczył, ale w tej ich wzajemnej relacji cały czas jest jakaś wyrwa. Jest jakaś rana, którą bardzo trudno zagoić. Pewnie potrzeba czasu, ale to właśnie pokazuje, jak ten problem przebaczenia jest istotny i kardynał też to dostrzegał. Stefan kardynał prymas Wyszyński mówił, przebaczaj wszystkim wszystko. I nie stawiał tutaj żadnych ultimatum, żadnych warunków. Nie mówił, przebaczaj wtedy i wtedy. Przebaczaj, ale pamiętaj. Bezwarunkowo. Wszystkim i wszystko. I sam bardzo mocno podkreślał, bo nauczał tak wiernych, którzy zostali mu powierzeni zarówno w jednej i drugiej archidiecezji, w której był biskupem, ale także w całej Polsce, bo przecież był ojcem nas wszystkich Polaków. Pouczał, że ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depce, ten ostatni przegrał. Kto nienawidzi, przegrał, mówi prymas. Kto mobilizuje nienawiść, przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości, przegrał. A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza. Kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie za nieprzyjaciół swoich. Bo w miłości nie ma miejsca na nienawiść, a brak przebaczenia do tej nienawiści może nieuchronnie prowadzić. Kardynał pod tym względem był bardzo radykalny wobec samego siebie. W jednym ze swoich kazań powiedział, byłbym złym pasterzem i moglibyście słusznie nie słuchać głosu mego, gdybym od was żądał miłości i przebaczenia wszystkim nieprzyjaciołom, a sam nie stosował się do tego. I starał się do tego stosować jak najwierniej, starał się przebaczać wszystkim wszystko, nie był w tym gołosłowny. Kardynał Stefan Wyszyński nie jest nauczycielem, który rzuca hasło, daje jakąś zasadę, a sam jej nie realizuje. On wymaga najpierw od siebie, a dopiero potem przekazuje te życiowe prawdy, te życiowe zasady, te życiowe drogi postępowania dalej, naucza innych, ale swoim przykładem w pierwszej kolejności. I tych przykładów przebaczenia w życiu prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego można wymieniać mnóstwo. Jak zauważają jego biografowie, był fenomenalny wręcz w tym, jak bardzo szybko potrafił przebaczyć swoim oprawcom. Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, człowiek, który pałał wręcz nienawiścią do prymasa Wyszyńskiego, nazywając go kierownikiem episkopatu, nazywając go zdrajcą ojczyzny, co przecież musiało bardzo boleć prymasa Wyszyńskiego, był tym, któremu przebaczył bezproblemowo. Nawet poczuwał się do tego, że to jest jego wielkość, to jest jego moc i siła. kiedy w jednym z dzienników swoich, które pisał nieustannie w promemoria, pierwszą wigilię po internowaniu, pierwszą wigilię po tym, jak zabrano go z Pałacu Namiodowej i umieszczono w tragicznych warunkach, w izolacji, bez ukochanych ludzi, bez tych, którym duszpasterzował, w 1953 roku w tą wigilię napisał: nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził. Bo prymas Stefan Wyszyński wiedział, że jeżeli zacznie pałać do swoich oprawców nienawiścią, że jeżeli nie będzie miał w sobie przebaczenia, że jeżeli nie będzie umiał wznieść się ponad to, to to go właśnie zniszczy. Wiedział, że nie przetrwa tej izolacji, wiedział, że prawdziwie się podda, jeżeli zacznie nienawidzić, jeżeli nie będzie umiał im przebaczyć. Zresztą bardzo często modlił się za tych, którzy potrzebowali jego przebaczenia. W brewiarzu za okładką miał kartkę, na której były wypisane nazwiska ludzi, za których się modlił, ludzi, którym z serca przebaczył. Był to Gomułka, był także Bierut. Kiedy Bierut umarł, a prymas był wtedy w Komańczy, to od razu z serca mu przebaczył, odprawił za niego mszę świętą i zarządził nawet zakaz wyjść na spacery w ramach pokuty, w ramach żałoby za Bieruta, który go wsadził do Komańczy, za Bieruta, który kontynuował jego internowanie, za Bieruta, który mówił wprost, że Polska bez prymasa albo Polska z prymasem uwięzionym jest wreszcie Polską, nad którą on jako pierwszy sekretarz może zapanować. Prymas za niego się modlił. Może był pierwszym kapłanem, który w Polsce odprawił za Bieruta mszę świętą. A jak szybko przebaczył tym, którzy byli jego współwięźniami w niedoli, którzy byli jego towarzyszami w tym trudnym czasie izolacji. Ksiądz Skorodecki, pseudonim Krystyna, siostra Leonia, pseudonim Ptaszyńska. Ludzie, którzy na niego donosili. Ludzie, którzy pod przykrywką bycia przyjaciółmi, bycia tymi, którzy są do jego dyspozycji w czasach, kiedy był pozbawiony wszystkich życiowych wygód, ludzie, którzy mieli mu towarzyszyć i modlili się z nim wspólnie i przeżywali z nim tą niedolę internowania, byli jednocześnie zdrajcami. Musiał to wyczuwać. Wtedy podczas wspólnego uwięzienia nie powiedział nic. A potem, kiedy skończyło się już więzienie, razem z nimi modlił się na Jasnej Górze. Wzruszające. A jego kierownik sekretariatu, ksiądz Goździewicz, który sam mu się przyznał, że został zatrudniony przez SB, aby donosić na prymasa, kiedy mu przebaczył i ustanowił go właśnie kierownikiem sekretariatu, powiedział, jak wspaniałą rzeczą jest zapominanie i przebaczanie, jak ono wewnętrznie wyzwala, czyniąc człowieka naprawdę wielkim, a jednocześnie bliskim i braterskim. Taka jest prawdziwa miłość, taka jest właśnie prawdziwa przyjaźń. To jest wielkość człowieka, umieć przebaczać. Sprawa faktycznie trudna. Przebaczenie to jest rzecz, do której trzeba się prawdziwie przygotować i prawdziwie zmobilizować. Dlatego, że to nie jest tylko drugiemu człowiekowi powiedzieć: ja ci wybaczam. To jest akt serca, akt woli. To jest coś bardzo wewnętrznego, bardzo głębokiego i intymnego. To musi być autentyczne i prawdziwe. Samo wypowiedzenie słów, że przebaczam, choć przynosi może ulgę tej drugiej stronie, bo ona pragnie tych słów usłyszeć, wcale nie oznacza, że prawdziwie przebaczyliśmy. Przebaczenie to proces, który składa się z takich, można sobie roboczo wyznaczyć, trzech etapów. Pierwszy etap przebaczenia to konieczność uświadomienia sobie, że sami jesteśmy odbiorcami przebaczenia. Bo i nam ludzie przebaczają, ale jeżeli nie przypominamy sobie takiej sytuacji, że ktoś nam przebaczył, albo jeżeli twierdzimy, że wcale takiego przebaczenia od nikogo nigdy nie potrzebowaliśmy, to musimy zdać sobie sprawę, że i tak odbiorcami przebaczenia jesteśmy, bo w pierwszej kolejności przebacza nam Bóg. Przypomnijmy sobie przypowieść o miłosiernym ojcu. Syn znika, trwoni cały majątek, wraca, brudny, śmierdzący od pracy przy świniach, głodny. A ojciec nie robi mu żadnej wymówki. Przytula, daje swój pierścień i zaprasza na ucztę, by się cieszyć, bo wrócił. To jest prawdziwe przebaczenie Boga. On nie patrzy na to, ile masz tych grzechów. On nie patrzy na to, jak bardzo często upadasz. On nie patrzy na to, jak często jesteś niewierny. On cały czas czeka na nasz powrót. Na to, byśmy przyznali się do tego, że zrobiliśmy coś źle. Na to, byśmy przyznali się do tego, że jesteśmy słabi i grzeszni i potrafili do Niego wrócić. A kiedy wracamy, o nic nie pyta. Nie potrzebuje komentarza, nie chce naszych tłumaczeń. Prawdziwie przytula i prawdziwie przebacza. Człowiek, który zda sobie sprawę z tego, że otrzymuje przebaczenie od Boga, potem sam ma o wiele łatwiej w przebaczaniu innym. To jest pierwszy konieczny etap przebaczania. Musisz umieć zrozumieć, musisz umieć przyjąć przebaczenie od Boga. Musisz nieustannie zdawać sobie sprawę z tego, że jesteś odbiorcą przebaczenia, Bożego miłosierdzia. Dopiero wtedy jest możliwy etap drugi, który też jest niezbędny, bo etap drugi to umiejętność przebaczenia samemu sobie. To chyba etap najtrudniejszy, bo często w ogóle sobie go nie uzmysławiamy. Nie jesteśmy świadomi, że to też jest konieczne. Bo nie będziesz umiał wyjść do drugiego człowieka z miłością, jeżeli nie będziesz kochał prawdziwie siebie. Jeżeli rano będziesz stawał przed lustrem i zastanawiał się, co ty robisz na tym świecie, po co to wszystko. Jeżeli będziesz sobie mówił do lustra, że jesteś niegodny, że jesteś brzydki, że jesteś brudny, że jesteś grzeszny, że jesteś słaby. Jeżeli cały czas będziesz się pastwił nad sobą. Skoro Pan Bóg przebacza ci bezwarunkowo, to musisz prawdziwie to przebaczenie przyjąć. To nie znaczy bagatelizować i śmiać się ze swoich upadków, bo przecież Pan Bóg nam przebacza, to my też musimy sobie wybaczać. To nie chodzi o taką zuchwałość. Chodzi o to, że zdaję sobie sprawę z moich słabości, ale skoro odbieram przebaczenie od Pana Boga, skoro On mi przebaczył, to tym bardziej ja muszę przebaczyć sobie. I dopiero wtedy możemy wyjść z przebaczeniem do drugiego człowieka. Do tego, który nas skrzywdził, nieważne, czy w błahej, czy w prawdziwie ważnej sprawie. I nieważne, czy to ktoś bliski, czy ktoś daleki, czy znajomy, sąsiad, czy własne dziecko, własna matka, mąż, żona, ktoś bardzo, bardzo bliski. Jeżeli będziesz umiał odebrać przebaczenie od Boga i prawdziwie przebaczysz najpierw sobie, będziesz potrafił przebaczyć drugiemu człowiekowi. Trzy etapy są niezbędne. One muszą zaistnieć, jeden po drugim, by to przebaczenie faktycznie się dokonało. Ale to jeszcze nie wszystko. Prymas też bardzo dobrze to wiedział, dlatego kiedy Gomułka wyrządzała mu wiele krzywd, to mówił wprost: największa nawet krzywda i zniesławienie, których nieustannie dopuszcza się Władysław Gomułka, są starannie zapomniane. No właśnie, bo bardzo często mamy tak, że zostawiamy przebaczenie na pewnym niedokończonym etapie. My przebaczamy, ale nigdy nie zapomnimy. Krzywda była tak wielka, krzywda była tak bolesna, krzywda była dla nas tak tragiczna, że nie potrafimy zapomnieć. Przebaczenie swoją drogą, bo skoro nam Pan Bóg przebacza, to my też będziemy przebaczać, bo skoro mamy prawdziwie kochać, no to to przebaczenie jest niezbędne. Ale zapomnieć? Nigdy w życiu. Jak można zapomnieć doznanej krzywdy? Co trzeba by było zrobić, żeby faktycznie wymazać to z naszego serca, z naszej głowy, z naszych myśli? My bardzo często uważamy, że to jest niemożliwe albo niewyobrażalnie trudne. A prymas Wyszyński mówi, to jest konieczne. Bo jeżeli nie zapomnisz, to ta nienawiść może bardzo szybko się odrodzić. Bo jeżeli nie zapomnisz, to będziesz nieustannie dusił to w sobie. Ta krzywda, to ta rana cały czas będzie otwarta. Jeżeli ma się prawdziwie zabliźnić, jeżeli masz prawdziwie przebaczyć, to musisz także zapomnieć. I to jest cecha tego przebaczenia, o której mówi nie tylko prymas tysiąclecia, nie tylko Stefan kardynał Wyszyński, ale także wielu innych świętych. Matka Teresa z Kalkuty, także święta, mówiła: potrzebujemy dużo miłości, by wybaczyć. Potrzebujemy dużo pokory, by zapomnieć, bo nie jest to prawdziwe przebaczenie, jeżeli też nie zapomnimy. tak długo, jak nie potrafimy zapomnieć, mówiła święta z Kalkuty, tak naprawdę nie przebaczyliśmy w pełni. I w ten sposób ranimy siebie nawzajem. Wracamy do przeszłości, popełniamy te same błędy. Potrzebujemy pokory, by umieć zapomnieć. I tu wracamy do punktu wyjścia. Bo skoro przebaczenie to dar od Boga, to trzeba nam się uczyć pokory, by umieć przebaczać i zapominać. A jedyną prostą, ale konieczną drogą do tego, by nauczyć się tej pokory, jest modlitwa, czyli zwrócenie się do Boga. To w Nim jest i początek, i koniec przebaczania. Chciejmy więc przyjąć tą lekcję od Stefana kardynała Wyszyńskiego. Przygotowując się do jego beatyfikacji, pamiętajmy, był tym, który nawoływał, by przebaczać wszystkim wszystko. Autentycznie, prawdziwie, odbierając przebaczenie od Boga, przebaczając sobie, przebaczyć i zapomnieć krzywdy, których doznaliśmy od drugiego człowieka. To klucz do własnego uświęcania. To jakiś klucz konieczny do zbawienia. Po prostu. A prymasowi na tym zależało w pierwszej kolejności, by uświęcić siebie i innych poprzez swoją posługę.